To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 4 marca 2023 roku. Jak się miewacie? Co u Was? U mnie praca i jeszcze raz radość tworzenia. Tym większa, im bardziej zaskakująca, a taka była dla mnie rozmowa, którą za chwilę usłyszycie. Chyba po raz pierwszy w życiu zostałam wyreżyserowana, no a poza tym pojawiło się w tej rozmowie kilka niezaplanowanych, a tak jakoś czuję rozszerzających rozumienie pewnych procesów twórczych wątków. Wiem, mówię za wiele, ale wszystko się wyjaśni, jeśli tylko zechcecie poznać mojego gościa, no i dacie nam szansę na to, żeby ta rozmowa się potoczyła. Słuchacie Drozdowiska, niezależnego podcastu o kulturze, który, żeby trwać i się rozwijać, potrzebuje także odrobiny waszego zaangażowania. Nie wahajcie się do mnie napisać drozdowisko@gmail.com. Nie wahajcie się lajkować, udostępniać, komentować, no i dofinansowywać mojej pracy. W tej ostatniej sprawie można do mnie napisać albo skorzystać z dróg, które podaję w opisie tego odcinka, no i we wszystkich miejscach w moich mediach społecznościowych. Wystarczy użyć słowa klucza Drozdowisko. Marek Kozakiewicz jest gościem dzisiejszego Drozdowiska. Marka mogę przedstawić przede wszystkim jako reżysera, bo o twoim debiutanckim filmie będziemy rozmawiać. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ale jesteś też człowiekiem od światła i człowiekiem od kamery i to wszystko się nam też pewnie gdzieś w rozmowie pojawi. Człowiekiem od czegoś jeszcze jesteś?
No pewnie tak, ale jestem operatorem, tak jak mówisz, i też realizuję wideo i światło do spektakli i oper.
Więc mamy masę wątków i masę tematów do poruszenia. No a dzisiaj spotykamy się między innymi dlatego, że twój debiut dokumentalny, pełnometrażowy film dokumentalny zatytułowany Silent Love czeka na rozstrzygnięcie. Jak to powiedzieć?
Orłowe.
To znaczy ma nominację, tak, do nagród filmowych, czyli do Orłów. W kategorii oczywiście rozumiem dokumentu, czy w kategorii też debiutu? Jak to tam jest? Bo nawet nie wiem, jak jest w tych Orłach, szczerze powiedziawszy.
Tam jest kategoria najlepszy film dokumentalny i to nie są debiuty, choć filmy dwóch debiutantów są nominowane.
Silent Love jest filmem, który już trochę nagród zebrał i to też myślę, warto powiedzieć. Pewnie minęliśmy się w ubiegłym roku na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, gdzie twój film w kategorii właśnie dokumentalnej dostał nagrodę. Ja tam jeżdżę, ale przepraszam, oglądam fabuły, a nie dokumenty.
To piękna przygoda była, bo dostaliśmy tam, to się chyba nazywało Wielki Jantar, Grand Prix za najlepszy debiut dokumentalny. Pierwszy raz ta nagroda przyznawana była w tym roku. Właśnie pierwszy raz filmy dokumentalne pojawiły się na festiwalu Młodzi i Film.
W 2022, bo mówisz w tym, a to był ubiegły rok.
Szybko ten czas pędzi, to prawda, w zeszłym roku. No, to była piękna przygoda i też było bardzo, bardzo mocne filmy, bardzo dużo silnych debiutów w tym roku. I to było wyjątkowe miejsce, bo tam jest bardzo blisko plaża, morze.
To dlatego jest wyjątkowe? Myślałam, że dlatego, że to jest wielki festiwal z tradycjami, który jednak potrafi spojrzeć na coś z trochę innej perspektywy.
Dlatego również.
Dlaczego powstał ten film?
W pierwszej kolejności pewnie dlatego, że ja w ogóle szukałem tematu na film i chciałem zadebiutować swoim filmem. I to już od dłuższego czasu, a trochę brakowało mi odwagi i takiej pewności siebie, żeby to zrobić. I czasu również, bo dużo bardzo pracuję i pracowałem. No ale to, co tak bezpośrednio mnie przyciągnęło, to była relacja na początku Agnieszki i Miłosza i takie ciepło i taki autentyzm i miłość, która biła tak od nich tak silnie.
Agnieszka i Miłosz są bohaterami tego filmu, dwójką bohaterów, bo jest jeszcze trzecia bohaterka, która pewnie się za chwilę pojawi. Czyli rozumiem, że ty ich znałeś po prostu osobiście, tak?
Ja ich znałem, choć znałem ich słabo. Moja mama pochodziła z pobliskiej wsi i moja mama się przyjaźniła z ich mamą. I trochę to też był pomysł tak naprawdę mojej mamy, żebym ja zaczął dokumentować życie Agnieszki i Miłosza. I ten pomysł jeszcze się pojawił, jak żyła mama Agnieszki i Miłosza, pani Gabrysia. No i tak zacząłem tą dokumentację, nie wiedząc trochę, do czego ona doprowadzi. No bo pani Gabrysia, mama Agnieszki Miłosza, ona chorowała na raka i wiedziała, że odejdzie, i też miała taką potrzebę, żeby... Czy czuła, że jak, była otwarta na to kręcenie i czuła, że być może to też da jakiś taki rodzaj zabezpieczenia jej dzieciom po tym, jak odejdzie. Więc myśmy rozmawiali jakoś o tym, o takim działaniu filmowym. Ja nie zdążyłem pojawić się z kamerą za życia jeszcze pani Gabrysi. Pojawiłem się tam dopiero po jej odejściu, po pogrzebie. No i nie wiedziałem, o czym będzie film. Wiedziałem, że to będzie film o konstruowaniu się nowej rodziny, no bo wiedziałem, że Agnieszkę, czyli siostrę Miłosza, czeka jakby takie przyjęcie na siebie nowych ról.
Tak, bo Agnieszka po prostu zostaje, czy też będzie się starała, czy też stara się, i trochę ten proces również w twoim filmie obserwujemy, stać się rodziną zastępczą dla swojego dużo, dużo młodszego brata.
Tak, i to jest punkt wyjścia. Agnieszka wraca z Niemiec właśnie, żeby zacząć podjąć się opieki nad młodszym bratem w swoim rodzinnym domu w takiej małej popegeerowskiej wsi na północy Polski. No i od tego się wszystko zaczyna. Oni muszą sobie poradzić z traumą po śmierci mamy. No i w trakcie jakby tego procesu okazuje się i dowiadujemy się, że jest ktoś jeszcze w życiu Agnieszki. I tym kimś jest niesamowita, cudowna i wspaniała Majka, z którą żyły już od parunastu lat razem w relacji miłosnej, którą ukrywały przed wszystkimi. No i tu się zaczyna nowy film.
I twój film jest ich coming outem?
Film jest oficjalnym takim coming outem, powiedzmy, na Polskę i na świat, ale zanim doszło do premiery filmu, to Agnieszka i Majka zrobiły serię coming outów wobec Miłosza, wobec swoich rodzin, niektórych przyjaciół, więc to był taki długi proces, w którym też realizacja filmu trwała w ogóle 5 lat.
Wow.
I myśmy wspólnie przeszli taką drogę jakby do tego, żeby właśnie Agnieszka i Majka poczuły się jak najbardziej pewnie, swobodnie i też dumne z tego, kim są i jaką piękną relację mają. Czekaliśmy też z premierą filmu do czasu, aż Miłosz skończy 18 lat. No i tak się udało, że to, że było tyle czasu, myślę, że też pomogło jakby przygotować Agnieszkę i Majkę i Miłosza też do tego, co się potem z tym filmem działo, bo Agnieszka i Majka, one się zdecydowały wziąć czynny udział też w promocji filmu, ale też właśnie w opowiadaniu o sobie. Dały właśnie parę takich szczerych rozmów, wywiadów, w których opowiadają o swojej rodzinie, o tym właśnie, jaką rodzinę budują, o swojej relacji, o tym, jakim się żyje, i to ogromna odwaga z ich strony. Były też obecne na pokazach pierwszych i na spotkaniach po filmie, Q&A-ach, i to był taki piękny czas, takiego sygnału zwrotnego, że to jest dobre i że to jest super i że jesteście odważne i że robicie piękną rzecz. No i brawo za odwagę, i tutaj dostały, myślę, taki rodzaj wsparcia jakby ze strony widowni, który je zaakceptował, i myślę, że to też było dla nich ważne.
A mieszkają ciągle w tej wiosce, czy już stamtąd wyjechały?
Cały czas mieszkają w tym samym domu rodzinnym, w trójkę z Miłoszem. Miłosz już ma 19 lat.
Tak, bo wtedy, kiedy film powstawał, on kończył chyba gimnazjum, prawda? Bo tam jest taki wątek balu kończącego szkołę.
Miał 14 lat, jak zaczynaliśmy zdjęcia. A teraz już ma prawo jazdy, pracę, ale nadal mieszkają razem, nadal się wspierają i tworzą piękną rodzinę, i cały czas w tym samym domu, w tej samej wsi. I jakby bardzo, bardzo im się układa dobrze. Wszyscy, cała trójka bardzo ciężko pracuje, ale w dobrej formie są.
Ale ja chcę też powiedzieć, że ten film jest filmem niesamowicie subtelnym i niesamowicie delikatnym. I to, co chyba chcę podkreślić bardzo mocno, on nie jest żadnym manifestem. On jest próbą, mam wrażenie, pokazania normalności. Bo oczywiście w momencie, kiedy pojawia się temat LGBT Polski, bo tam gdzieś jakieś mamy w telewizji fragmenty, że gdzieś słyszymy jakieś wiadomości, ty tam dajesz taki cieniusieńki sygnał, że no różnie może być z tym, jak one się ujawnią, ale jednocześnie, no właśnie nie ma w tym filmie niczego takiego, co można by uznać za propagandę albo, no używam tych okropnych słów, które się pojawiają po prostu w dyskursie publicznym, natomiast to, co jest absolutnie w tym filmie poruszające i zachwycające, to jest właśnie ta jego wielka subtelność i delikatność. I też myślę, że z tego powodu on wywołuje takie, a nie inne emocje i też pewnie z tego powodu zbiera te wszystkie nagrody, które zbiera, bo to jest też trochę taki film, w którym się tak naprawdę nic nie dzieje.
A zarazem dzieje się bardzo dużo.
Prawda? On sobie tak płynie, no patrzymy, tutaj chłopak tam, nie wiem, idzie do szkoły, tutaj tak go wyprawia do tej szkoły, tu pilnuje, żeby umył zęby, tutaj z kimś rozmawia, tu gdzieś go na chwilę zostawia, bo potrzebuje na moment wyjechać, tutaj jeździć do tego sądu, przygotowuje go do tego, żeby tam się w tym sądzie znalazł, no bo on też przecież musi zeznawać i tak dalej, i tak dalej. Jest jakby cały czas, nie ma, jakby to powiedzieć, nie ma jakiegoś takiego strasznego napięcia, nie ma czegoś takiego, że my się boimy o to, co się z nimi stanie. Po prostu patrzymy rzeczywiście na zwykłe życie, ale jednocześnie to, co też przebija i co, o czym dla mnie był ten film chyba najbardziej, to o niesamowitej odpowiedzialności Agnieszki. To jest po prostu kobieta, która mnie zachwyciła.
No tak, Agnieszka jest niesamowita i ona jest typem fajterki i takiej osoby, która zawsze jest w działaniu i ona...
Ale też nie traci nadziei, mam wrażenie. To znaczy przynajmniej zawsze mówi, damy radę. Parę razy to tam pada.
Tak, ona jest zawsze... Ona nie ma słabości, ona nie pokazuje emocji, nie pokazuje uczuć. Gdzieś tam czasem one przez takie szczeliny są widoczne i właśnie jeśli mówimy o tej subtelności, to tam to można jakby zauważyć, ale okazywanie emocji, uczuć dla niej jest też słabością i ona jest zawsze gotowa i zawsze silna i zawsze podejmie się każdego wyzwania, niezależnie jakby było trudne i ona jest takim motorem napędowym, który uruchamia całą dramaturgię tego filmu, bo najpierw decyduje się wrócić z Niemiec do Polski, decyduje się starać się o opiekę prawną nad Miłoszem, następnie namawia miłość swojego życia do tego, żeby wróciła do Polski, to wszystko wynika z jej drive'u, z jej jakby to ona jest tym bohaterem, który jest w działaniu, a Miłosz i Majka troszkę bardziej próbują się w tym odnaleźć i nie utonąć.
Ale też to, co zauważyłam, to, że w momencie, kiedy ona tam na moment zostawia Miłosza ze swoim rodzeństwem, bo też gdzieś tam mamy taką krótką informację, że oni wszyscy mają jeszcze rodzeństwo i Majka i Agnieszka z Miłoszem. I kiedy Agnieszka po kilku miesiącach niewidzenia się z Majką jedzie ją odwiedzić, to też po prostu nagle światło pojawia się jej w twarzy. Szczęście, radość, jakaś taka ulga, że na moment może zdjąć z siebie wszystkie te poważne sprawy i pobyć 3 dni ze swoją miłością. I to też pięknie tam widać w tym filmie.
To cieszę się, bo też tak na tym mi też zależało, żeby pokazać taki też kontrast tych dwóch żyć. I to, że wybiera to życie, które jest dla niej trudniejsze. Nie wybiera tego, co jest prostsze. No wiesz, ten film, tak jak mówisz, znaczy wiesz, on ma napięcie, bo to napięcie tam jest podskórnie, bo my wiemy i widzimy i też są sygnały, które pokazują nam jakby w jakim kraju one żyją i w jakim kraju żyjemy. Oczywiście to jest podane bardzo subtelnie, ale to napięcie podskórnie czujemy i ono tam jest, a zarazem ono nie jest wiodące w sensie takim, że...
Ono nie jest tematem.
Że to nie jest... Ja też zależało mi na tym, żeby nie zrobić z tego filmu dramatu, tylko żeby to był film, który daje nadzieję i taki film, myśmy to określali z angielska feel good, żeby on był trochę feel good, żeby to nie był tylko taki polski dramat. A tam jest tyle miłości, ciepła między nimi, też humoru, żeby to też miało nie tylko ten ciężar, a też pewną lekkość właśnie takiego codziennego życia blisko natury, na wsi, które jest też piękne pomimo trudności. I na tym pięknie też chciałem się skoncentrować, a nie tylko na dramacie.
I to tam wszystko jest, jak mówię, ten film jest niesamowicie subtelny. No dobrze, co się dzieje dalej z takim filmem dokumentalnym, który jest filmem niszowym, który jest filmem dokumentem, czyli nie ma szans na to, żeby choćby nie wiem ile nagród dostał, nie ma szans na to, żeby obejrzało go, nie wiem, 200 tysięcy ludzi na przykład w kinie. Więc... Co się dzieje z tym twoim filmem teraz? No czekamy na Orły, ale poza tym?
Tak, on jest pokazywany w jakichś niezależnych kinach takich jednostkowych.
Studyjnych. Właśnie jesteś w drodze, prawda, na pokaz.
Tak, jadę do Białegostoku na pokaz i spotkanie. Film też trafi na platformę streamingową, na Kanal Plusie będzie dostępny.
Super, Kanal Plus pokazuje bardzo dużo, bardzo dobrych dokumentów.
No i ma cały czas obieg festiwalowy oczywiście, jeszcze zarówno w Polsce, jak i za granicę. Za granicą jakby dużo festiwali przed nami. Mam za chwilę właśnie podróż do Nowego Jorku, Londyn, Zagrzeb.
Dobra, trzymam kciuki.
Izrael, więc dużo podróżowania. No więc tyle.
Ale powiedziałeś też, że długo szukałeś tematu na film, bo właśnie chciałeś zadebiutować jako reżyser, bo twoja droga zawodowa, artystyczna zaczęła się od też dokumentów, ale od bycia operatorem w bardzo, bardzo wielu filmach dokumentalnych. I tak w pierwszej chwili, jak spojrzałam sobie na to, co tam na filmie polskim jest przypisane do twojego nazwiska, to mówię, Boże, co za debiutant, jaki debiutant, przecież on 10 lat kręci filmy.
No tak, ja poszedłem na studia do łódzkiej filmówki na operatorkę. Jakby tak bojąc się złożyć papiery na reżyserię, myśląc, że na reżyserię to się na pewno nie dostanę, ale może na operatorkę się uda.
Aha.
A okazało się, że na operatorkę jest trudniej się dostać, ale dostałem się za pierwszym razem szczęśliwie. I to była jakaś zupełnie nowa dla mnie przygoda, bo ja się zajmowałem fotografią wcześniej, ale z filmem, jeszcze z kręceniem, jakby jako operator filmów nic nie miałem wspólnego.
No dobra, no ale od tego są studia, nie? Żeby się tego nauczyć.
No niby tak, ale jest też duża presja i oczekiwania na studiach również niestety od samego początku i to też...
Że już coś wiesz, że już coś umiesz, tak?
Tak i też jest duża presja co do filmów, które realizujesz, żeby od razu były jakieś, że troszkę jest tak, że od samego początku musisz udowadniać, że nie wybrali cię przez przypadek. Aha. W sensie, że nie popełnili błędu przy wyborze, przynajmniej ja odczuwałem taką presję. A też, no ale myślę, że też w ogóle jakby ten tryb nauczania też to wywierał, w sensie, że była silna taka presja ze strony fantastycznych zresztą profesorów, ale jednak wytwarzali pewną presję, że to, co realizujemy, ma mieć pewien poziom, co czasem też zamykało pewne pola do eksperymentu, bo czasem, nie wiem, ja na przykład decydowałem się na bezpieczniejsze rozwiązania, które znałem i wiedziałem, że zadziałają, po to, żeby mieć pewność, że ten efekt będzie jakiś, a nie pozwalałem sobie na pewne eksperymenty, które mogłyby się okazać porażką. A jednak wydaje mi się, że szkoła artystyczna powinna odblokowywać i właśnie jakby otwierać na poszukiwania, a nie
jasne,
blokować.
Jasne, to jest czas, prawda, na to, żeby eksperymentować i sprawdzać, co się może powieść, a co nie.
Tak, więc chętnie bym się cofnął teraz do szkoły filmowej i bym sobie poeksperymentował. A robiłem to w teatrze potem i robię to teraz cały czas w zasadzie. Ale tak naprawdę musiałem skończyć szkołę, żeby się odblokować i zacząć szukać jakby swojej formy wyrazu.
No ja widziałam na pewno jeden film poza Silent Love, którego byłeś operatorem. To jest film, zresztą jeden z takich chyba bardziej zapadających w pamięć filmów dokumentalnych, to znaczy Najbrzydszy samochód świata. Zresztą rozmawiamy u mnie w domu, myślę, że jakieś, nie wiem, 2-2,5 tysiąca metrów stąd stoi ten Najbrzydszy samochód świata, o którym był ten film, bo to jest film o takim bohaterze, który kocha Wartburgi i tymi Wartburgami jeździ od wielu, wielu lat. One są na ogół dość zaniedbane i też ten akurat dokument Najbrzydszy samochód świata opowiada o takiej podróży, którą on odbywa tym trochę rozwalającym się Wartburgiem razem ze swoją mamą. I to jest taki bardzo słodko-gorzki film. Pamiętasz w ogóle go jeszcze? Pamiętasz, co tam się działo? Jak ten film powstawał?
To reżyserem filmu był Grzegorz Szczepaniak, fantastyczny reżyser, z którego się bardzo dużo nauczyłem.
Z którym też zrobiłeś parę filmów, nie tylko ten jeden.
Mhm. Tak, tak. I w ogóle ja tak naprawdę najwięcej się nauczyłem właśnie od reżyserów, z którymi współpracowałem jako operator. I to zarówno od Grzegorza Szczepaniaka, od Ewy Podgórskiej, przy Diagnozis, od...
To też taki film, który bardzo wiele dostał nagród na różnych międzynarodowych, również festiwalach.
Tak, tak, ale też od właśnie od Jakuba Michnikowskiego, Grzegorza Dębowskiego, więc jakby miałem też szczęście pracować z super reżyserami i bardzo dużo się od nich uczyć. I to na pewno bardzo, bardzo mi pomogło jakby później przy samodzielnym działaniu. Pomogło mi też to właśnie, że byłem operatorem i przy Silent Love sam byłem jedyną osobą na planie sam jakby i kręciłem i nagrywałem dźwięki, reżyserowałem i to też umożliwiło takie stworzenie takiej intymnej,
intymności,
bliskiej relacji.
No, mówiłam, kameralny film bardzo, no.
Tak, tak. No a wracając do Najbrzydszego samochodu świata, fantastyczni bohaterowie, pan Bogdan i jego mama, pani Kazimiera, już odeszła niestety. Wtedy jak kręciliśmy, to miała chyba 92 albo 94 lata, a miała tyle w sobie energii takiej życiowej i takiej też chęci do żartów, do śmiechu, takiej witalności.
Tak, ale też w tym filmie było widać, że oni oboje kompletnie nie zwracają uwagi na kamerę. To znaczy, że tutaj naprawdę... bo ja mam z filmem dokumentalnym tego rodzaju, na przykład jak Silent Love, jeszcze taki problem, jakby to nazwać problem. Bo próbuję sobie wyobrazić, jak to zrobić, żeby bohaterowie nie zwracali uwagi na to, że stoi za nimi ten człowiek z tą
albo
kamerą.
Albo przed nimi nawet.
Albo przed nimi, albo nie jeden człowiek, tylko paru ludzi. No bo kurczę, nie da się być z nimi 24 godziny na dobę, żeby naprawdę złapać ten realizm. Tylko jednak zakładam, że część rzeczy musi być w jakiś sposób zainscenizowana. To jest coś, to jest takie pytanie...
A to nie do końca,
tak?
Właśnie z tą inscenizacją nie za bardzo.
Jest?
Generalnie z moich przynajmniej doświadczeń pracy przy dokumencie to jest trochę tak, że się uruchamia pewną sytuację, w sensie, że nie do końca inscenizowanie by się nie udało, w sensie chęć... odgrywania, odegrania czegoś.
Co się wydarzyło.
To raczej wydaje mi się, że to jest zły trop. A to, co działa, to jest to, jeżeli reżyser stworzy jakąś sytuację, w której bohaterowie po prostu będą sobą i w którą wejdą. I czasem reżyser musi pomóc, żeby tą sytuację wytworzyć poprzez, nie wiem, czasem czy zadanie pytania, czy nie wiem, właśnie jakiś... No to bardzo, bardzo indywidualna jakby kwestia. A czasem oczywiście wystarczy podążać za bohaterem i go obserwować, ale inscenizacja to...
No dobrze,
to jest
może
coś,
ja użyłam,
ja
wiesz, może ja użyłam złego
czuję.
Słowa, ale chodzi mi bardziej o to, że, no, że po prostu nie jesteś z nimi 24 godziny na dobę. Czyli żeby zbudować tę dramaturgię w filmie, też musisz na czymś bazować. Czyli co, bazujesz tylko na tym, co zaobserwujesz, czy jednak obserwujesz coś w momencie, kiedy kamerę masz opuszczoną i potem próbujesz ją podnieść i powiedzieć, słuchajcie, to powiedzcie mi to jeszcze raz.
Myślę, że to jest tak, że trzeba mieć bardzo dużą świadomość co do pewnej dramaturgii swojego filmu.
Ale jak to jest dokument, to skąd możesz wiedzieć, co się wydarzy dalej? Zwłaszcza na przykład tak. W takim dokumencie jak Silent Love, który też się dzieje na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy.
Masz rację i to było trudne, ale ja na przykład przy Silent Love tak miałem, że wiedziałem, jakie stany emocjonalne chcę przeprowadzić bohaterów, że każdy z nich musi mieć pewną drogę taką wewnętrzną, którą musi przejść. Mhm. I że to muszę złapać. A jakby same wydarzenia dla mnie były
drugorzędne,
mhm. ale wiedziałem, że przez te stany emocjonalne muszę ich przeprowadzić. I tego pilnowałem, i tego szukałem u każdego z trójki bohaterów. No i to jest tak, jak mówisz, że czekasz, obserwujesz, a nagle widzisz, że dana sytuacja na przykład uruchamia to, co możesz potrzebować. Ja na przykład działałem tak, że codziennie rano instalowałem mikroporty każdemu z domowników. Ja w ogóle mieszkałem razem z nimi, za każdym razem jeździłem tam, mieszkałem z nimi w jednym domu, więc wstawałem wcześniej rano, jeszcze przed nimi najczęściej. Czasem w ogóle się z kamerą jeszcze nawet czaiłem na poranek, licząc, że wtedy będą najbardziej zaspani i najmniej będą się kontrolować, więc to myślę, że dla nich czasem musiało być
okropne,
creepy, albo zabawne, albo okropne, tak jak mówisz. Ale byli bardzo cierpliwi i chyba ich to bawiło nawet, przynajmniej przez pewien czas. No więc montowałem im te mikroporty, więc ten dźwięk był w gotowości. Kamerę miałem zawsze jakby przygotowaną. No i czekałem, aż coś się wydarzy takiego, co będę mógł zacząć obserwować i w trakcie kręcenia być może odrobinę nakieruję to na coś. Ale to zawsze wynika z rzeczywistości, a nie odwrotnie. Nie, że ja sobie coś wymyślam i ja potem im chcę, żeby oni to zainscenizowali. No czasem mogę wymyślić wypad, na przykład chodźmy do
ogrodu.
Do ogrodu, chodźmy gdzieś, pojedźmy do centrum handlowego, coś jako taki. No ale to nie jest inscenizacja, to jest jakaś propozycja działania wspólnego, w obrębie którego to, co się wydarza, musi być autentyczne i to oni muszą faktycznie coś tam przeżyć. Bo w innym wypadku to jest po prostu odgrywanie, a to nawet każdy widz to poczuje, nie tylko dokumentalista, a myślę, że dokumentaliści też są wyjątkowo gdzieś tam wyczuleni na fałsz i tego fałszu nie chcemy. Więc to jest bardziej taki rodzaj generowania sytuacji, w której bohater coś przeżyje, może coś się wydarzy też. I próba jakby takich znajdowania takich stymulantów, które coś uruchomią. I one nie zawsze działają. Czasem się coś wrzuca i to nie działa, ale...
Czyli właściwie co? Cechą dokumentalisty powinna być takiego dokumentalisty filmowego, który chce stworzyć film dokumentalny. Musi być anielska cierpliwość jego i jego bohaterów do niego, tak?
Tak. Na pewno tak, to bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań, a to może się wydarzyć tylko w sytuacji, w której jest relacja zbudowana w sposób taki szczery, uczciwy i w której się też obie strony po prostu lubią, szanują i chcą ze sobą spędzać czas. I to wtedy ma szansę się udać. No tak jeszcze, wiesz, wracając do takich działań, które się sprawdzały w Silent Love na przykład, no to co najlepiej działało i co często używałem kręcąc jakby z Agnieszką i z Majką, to było takie bardzo proste w zasadzie ingerencja moja, w której prosiłem ich, żeby byli przez chwilę cicho, bo one często zagadywały rzeczywistość, sytuację i to w taki bardzo sposób, który czułem, że nie jest dla filmu ciekawy. Mhm. A propos pewnych codzienności jakichś, które czułem, że w ogóle nie są w temacie naszego filmu. Ale w sytuacji, w której prosiłem, to teraz minutkę ciszy proszę. I one już wiedziały, że jak ja najczęściej coś mówiłem za kamery, to było, żebyście chwilę pobyli cicho. I to po pierwsze zaczęło nagle generować, że one się zaczynały komunikować bardziej poprzez spojrzenie. Bardziej poprzez mimikę, gest. Coś bardzo ciekawego się często rodziło. A po drugie, jak zaczynały rozmowę po takiej ciszy, to ta rozmowa... Ja w ogóle nie dawałem im tematów potem, o czym miały mówić po, ale same z siebie zaczynały tą rozmowę po tej ciszy i nagle ta rozmowa okazywała się, że jest bardziej w temacie, że jest jakoś ważniejsza, że porusza nagle jakieś głębsze sensy czy emocje. I ta cisza dobrze robiła i to w tej sytuacji się sprawdzało świetnie.
A co się sprawdzało przy najbrzydszym samochodzie świata?
To byli wyjątkowi bohaterowie, którzy za każdym razem, jak się coś działo, wchodzili w to z taką samą namiętnością i tak jakby to robili pierwszy raz. Więc tam tak, no, jak się pojawiała jakaś sytuacja, która była fantastyczna, powiedzmy, że nawet jeżeli zdążyliśmy nakręcić tylko drugą część, to akurat z nimi, jak po prostu żeśmy kontynuowali dalej tą sytuację i ją wydłużali na zasadzie to pobądźcie w tym jeszcze trochę, to po prostu oni to się działo. Jakby jak zagrajcie jeszcze raz w tą grę, bo na przykład zaczęli grać w jakąś grę, oni zaczynali grać jeszcze raz w jakąś grę, Grzegorz ich prosił i pani Kazimiera jakby tak jakby to robiła po raz pierwszy w ogóle. Może to z wieku wynikało, nie wiem, ale że tam był taki autentyzm, ale to wyjątkowa zupełnie sytuacja, w której faktycznie dzięki temu też mogliśmy więcej ustawień kamer, nawet kręcić tą samą sytuację z większej ilości ustawień kamer, ale to taka, myślę, że to jest rzadkość, tacy bohaterowie, tak, no tak odsłonięci, tak... No nie, że olewaniem tego, że są kręceni, znaczy taki właśnie na granicy olewania, a może nieświadomości, ale też są świadomi, bo widzą, my jesteśmy blisko, my to kręcimy, ale z takim...
Niezauważania, naprawdę takiego ignorowania, bo to bardzo widać w tym filmie. Wiesz, no ja go oglądałam, nie wiem ile, z 5-6 lat temu, no bo on miał premierę w jakimś 2016 czy 17 roku, albo może nawet jeszcze chwilkę wcześniej. I ja go mniej więcej wtedy oglądałam, a zobacz, jak pamiętam tam w ogóle, więc to było niezwykle silne po prostu to, co się tam na tym ekranie działo. A jakie jeszcze, którą jeszcze ze swoich prac pamiętasz jako taką jakoś węzłową?
Każdy film mnie wzbogacał, bo ja też każdemu filmowi, jak już wchodzę w jakiś projekt, to z takim pełnym oddaniem. No i to jest zawsze jakaś podróż, która coś mi daje i czegoś mnie uczy.
Bo też trzeba powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, bardzo długo trwało kręcenie na przykład Silent Love, a przecież każdy dokument kręci się dużo dłużej niż fabułę, ponieważ fabuła, masz ileś tam określonych, tak, dni zdjęciowych, jedziemy, robimy. Okej, proces przygotowania, dokumentacja, etc., etc., ale tutaj, tak jak mówisz, mieszkałeś z bohaterami, przyjeżdżałeś do nich ileś razy, dzieje się wszystko na przestrzeni kilkunastu miesięcy.
Tak, przy tym projekcie nie miałem ograniczeń co do dni zdjęciowych, bo kupiłem kamerę, bo za drogie były wynajmy i po prostu byłem tam wtedy, kiedy mogłem być, chciałem być i kiedy też jakby bohaterowie chcieli, żebym tam był. Więc mnóstwo czasu spędzaliśmy razem, ale to też w ogóle była pewna forma też, myślę, takiej obustronnej terapii jakiejś, że myśmy po prostu naprawdę dobrze się czuli razem i te jakby moje pobyty tam też mi dużo dawały, myślę, że też im dużo dawały i no adoptowali mnie do swojej rodziny, przyjęli mnie i to był piękny czas wspólny.
Ale myślisz, że jesteś w stanie zrobić kolejny film w ten sam sposób? Czy to jest dobra droga?
Nie ma jednej drogi. Dróg jest mnóstwo i każda jest dobra, o ile jakby też generuje coś dobrego, czyli jeżeli proces jakby wnosi coś dobrego do życia bohatera i twórcy, ja tak uważam, to każdy taki proces jest dobry. Jeżeli ten proces w jakimśkolwiek sposób krzywdzi bohatera, no to jest to zły proces i trzeba rezygnować. Jeżeli ten proces uruchamia coś, co nie wiem, jest negatywne dla bohatera, to trzeba z tego albo zmieniać ten proces na inny, albo w ogóle rezygnować. A jeżeli uruchamia coś dobrego, no to idźmy w to dalej, głębiej, głębiej, głębiej. Ale no akurat nie wiem, czy ja się odważę na zrobienie filmu, w którym zbuduję tak silną relację z bohaterami, jak tutaj zbudowałem, bo to jest ogromna też odpowiedzialność. Nie wiem, robię kolejny film i robię go, ten proces jest troszkę inny przy kolejnym filmie.
Jeśli chcesz coś powiedzieć, to mów. Ja nie wiem, jak głęboko mogę o takie rzeczy pytać, czyli o plany, bo to się wiąże z całą masą pewnie ograniczeń związanych tam z jakimiś umowami producenckimi, etc., etc., więc jeśli masz ochotę coś powiedzieć, to powiedz. Natomiast jeśli nie możemy o tym jeszcze mówić, bo jest za wcześnie, to przyjmuję to do wiadomości.
nigdy nie wiem, co mogę mówić, czego nie mogę, ale to jest film o... Znaczy to jest kolejny film pełnometrażowy, dokumentalny o młodzieży niebinarnej i trans w Polsce. Chyba tyle mogę powiedzieć.
Czyli to będzie w ogóle twój temat wiodący w najbliższym czasie? Czy to po prostu wynikło trochę z tego Silent Love, że ja myślę, kolejny raz się zająłeś takim tematem?
Że to jest jakaś forma kontynuowania tego tematu, tylko tym razem świadome kontynuowanie i jakby z mojej decyzji
twój wybór.
Wybrałem to, żeby to dopowiedzieć może i żeby też samemu pogłębić swoją w ogóle jakby wiedzę i odczuwanie na jakby z czym to się je. Więc pewnie tak, no tu też jest w Silent Love, ja nie poruszyłem w ogóle tożsamości płciowej Majki na przykład, to jest, a robię to kolejnym filmem, więc tu jest kontynuacja, myślę. I chyba czułem, że ona jest mi też potrzebna, ale nie wydaje mi się, żeby to był temat, którym ja będę, raczej czuję, że go powoli kończę i czas jest pójść dalej, a nie jest to jakaś szufladka, w której chcę
się
siedzieć.
Zamknąć.
I się w niej zamknąć. Mhm. Tu jest tak, że pewne wydarzenie to uruchomiło. Nie wiem, czy o tym mogę mówić.
No dobrze, okej. Okay. Zostawmy to, żeby też nie brzmiało zbyt enigmatycznie. Istotne jest to, że kolejny film, twój dokument pełnometrażowy będzie dotyczył także tematów związanych z funkcjonowaniem, jak rozumiem, społeczności LGBT w naszym kraju i tak, co ich spotyka i jak sobie radzą z rzeczywistością, tak?
Tak, dokładnie tak. I będzie łatwiejszy dostęp do tego filmu, bo będzie na dużej platformie streamingowej premierował.
Wracamy jeszcze do tych filmów, które nakręciłeś jako operator, czyli też twoja odpowiedzialność za to, co się działo na ekranie, też była trochę inna, tak? Bo w momencie, kiedy jesteś reżyserem, no to cała odpowiedzialność jest na tobie. W momencie, kiedy jesteś operatorem, jesteś narzędziem w ręku reżysera trochę.
Tak, o tym nie lubię myśleć, ale tak? Trochę masz rację. No, ja to bardziej myślę, że jestem partnerem niż narzędziem, ale...
Dobra.
W sensie, że wydaje mi się, nie wiem, no niektórzy reżyserzy pewnie potrzebują narzędzia, jakby którym będą kierować stricte, ale większość reżyserów nie ma takiej, czy aż takiej wiedzy, żeby jakby operatora traktować jako narzędzie. Najczęściej potrzebują partnera, który wprowadzi...
Okay, który powie, to można, tego nie można, no, to się uda, to się nie uda.
Myśli jakiś język tego filmu, albo wspólna, czy wspólnie, nie, że sam operator, ale operator wraz właśnie w pewnej takiej rozmowie, w odbijaniu pomysłów, referencji, inspiracji, jakby wspólnie znajdą język wizualny tego filmu. Ja wolę też wchodzić w projekty, w których jako operator, przynajmniej wolałem wchodzić jako operator w projekty, w których nie byłem traktowany jak narzędzie, tylko jak partner, ale...
Widzisz, ale to tylko pokazuje, to moje sformułowanie tylko pokazuje, jak ja mało wiem na temat tego świata, jakim jest kino dokumentalne, bo to jest, myślę, trochę osobny świat, który...
Znaczy nie, ja myślę, że w fabule jest trochę tak samo. Troszkę ty mówisz z perspektywy reżyserskiej, reżysera Boga, który jest tym jedynym autorem filmu i ma innych jako narzędzia, które używa. Moim zdaniem jakby taka forma współpracy się wyczerpała i no nie wiem, w Silent Love Anna Garncarczyk, montażystka, zrobiła nieprawdopodobną pracę i to, jak ten film wygląda też tak dzięki jej poświęceniu i takim oddaniu i ona jest współautorką tego filmu, nie mam co do tego żadnej w ogóle wątpliwości, jestem jej dozgonnie wdzięczny za to. No i mam nadzieję, że czuję, że jest partnerem jakby we współpracy ze mną, a nie narzędziem. I myślę, że w ogóle ta taka współpraca na zasadzie reżyser, Bóg i narzędzia, które używa, że to jest trochę coś, co się wyczerpało. I że współcześnie też się stawia bardziej na proces niż na efekt. Oczywiście efekt jest kluczem, jest jakąś też podstawą tego działania, ale proces... jest równie ważny, jeżeli nie ważniejszy, szczególnie w dokumencie, w którym ten proces musi być moim zdaniem budujący dla bohatera, bo w innym wypadku...
Nie uda się praca, nie uda się efekt.
Znowu myślisz efektem, a ja znowu myślę, jeżeli ma być krzywdzący, no to uruchamiasz swoim filmem coś, co jest złe dla twojego bohatera, to w ogóle tego nie rób, bo...
Nie wolno tego
nie
robić.
Wolno, a druga rzecz, ta, o której ty mówisz, i ja w to święcie wierzę, święcie, albo i nie święcie, że efekt będzie też gorszy. W sensie, że efekt będzie dobry w sytuacji, w której ty uruchomisz coś dobrego dla bohatera, a nie coś złego. No, to na efekt też ma wpływ silny. Tak,
tak, no ja naprawdę patrzę na to wszystko jeszcze chyba tak, efektem. Dobrze to ująłeś. No ja patrzę na film i ten film jest dla mnie w ogóle jakimkolwiek punktem wyjścia do rozmowy, do zadania pytania i do tego, czy jeśli ten efekt jest satysfakcjonujący, to do tego, czy ja w ogóle chcę o tym cokolwiek powiedzieć, komukolwiek, zwrócić na to komukolwiek uwagę, więc no gdzieś ten efekt ma znaczenie.
Oczywiście, że ma. No, następuje pewne troszkę przewartościowanie w tym jakby też i jak się traktuje współpracowników i jakby z tego efektu przełożenie pewnego ciężaru również na proces. I wydaje mi się, że to jest dobre i że to w ogóle wpływa dobrze też na efekt paradoksalnie, a też jakby wszyscy poświęcamy temu tyle. Ale to jest trudne w ogóle, bo tak ładnie brzmi, jak ja to mówię, a tak naprawdę my się wszyscy w tym gubimy, nie? I w momencie, kiedy jakby jestem w tym procesie, to ja też czasem o tym zapominam, nie? I też potrafię być czasem pewnie trudnym partnerem dla ludzi, z którymi pracuję, bo gdzieś tam jestem perfekcjonistą. Mam też ogromne oczekiwania co do efektu oczywiście. I to jest tak, trochę trzeba się przypominać sobie za każdym razem taką wędkę i tak się ściągać do tyłu, hej, 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 nie przesadzaj, proces jest też ważny, a nie tylko efekt, wyluzuj. I to jest trudne, ja też o tym często zapominam.
No dobra, zostawmy w takim razie filmy. Parę razy próbowałam cię zapytać o te ważne, wymigałeś się mówiąc, że wszystkie były ważne i zostawmy to w ten sposób. Kto będzie chciał sprawdzić, jakie filmy nakręciłeś jako operator, może sobie wejść do bazy danych filmpolski.pl i tam to wszystko jest. Natomiast jak już tutaj siedzisz ze mną, no to nie mogę cię jeszcze nie zapytać o teatr i o to w ogóle, jak w teatrze się znalazłeś, bo trzeba wam wiedzieć, że Marek Kozakiewicz pracował przy kilkudziesięciu, przeszło 30 spektaklach teatralnych w całej Polsce i pracowałeś w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie i w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale też nie wiem, w Teatrze w Gnieźnie, tak, w Teatrze w Opolu. Pracowałeś no, z naprawdę wielkimi reżyserskimi nazwiskami. No to jak trafiłeś do teatru i jak się tam odnalazłeś i na ile też teatr, ta praca w teatrze miała wpływ na twoją wyobraźnię filmową albo na odwrót? Ja wiem, dużo, dużo bardzo pytań, ale zacznijmy od tego pierwszego, czyli jak trafiłeś do teatru i dlaczego?
To ja trochę chyba zacznę jednak odwrotnie.
Dobra.
Bo teatr, bo tak jak mówiłem o tej szkole filmowej, podczas której jednak czułem tak silną presję i na ten eksperyment byłem zablokowany. Na poszukiwania nawet, nie tyle na eksperyment, w ogóle na takie poszukiwania. To teatr był taką przestrzenią, która mnie odblokowała i która mnie otworzyła na to, żeby szukać, żeby właśnie nie... jakby nie kontrolować wszystkiego, nie przygotowywać wszystkiego, storyboardów i realizować je potem tylko na planie, tylko też puścić po prostu, improwizować, szukać z aktorami na miejscu po prostu i też te pierwsze spektakle z Krzyśkiem Garbaczewskim, przy których pracowałem, to właśnie była niesamowita taka przygoda odblokowująca, uruchamiająca właśnie eksperyment i taka odpinająca wrotki po tym, co ta szkoła filmowa tak ze mną zrobiła. I...
No ale musiałeś jakoś poznać tegoż Krzysztofa Garbaczewskiego, żeby on cię mógł do tej współpracy zaprosić, a odpowiadałeś za światło, tak? W teatrze głównie.
Właśnie niekoniecznie.
To
ja
jak to
zacząłem
było?
Pracę w teatrze realizując wideo do spektakli.
No tak, jako operator, tak?
Tak.
Młody, dobrze zapowiadający się.
Jako live video, czyli biegałem z kamerą po scenie, kręcąc jakby i na żywo to, co kręciłem, było wyświetlane w trakcie spektaklu, więc byłem trochę takim aktorem. I właśnie współpracowałem z aktorami na scenie. Jak również realizowałem wideo w trakcie procesu jakby prób, które potem wyświetlaliśmy w trakcie spektaklu. Więc jakby taką no, wytworzenie pewnej takiej instalacji wideo, która jest częścią spektaklu. No i takie kompleksowe myślenie o tym zarówno jako o live transmisję, jak i przygotowanie materiałów wcześniej i miksowanie tego, no i... Więc ja trafiłem, ja właśnie pierwszy spektakl, jaki robiłem, to była Iwona Księżniczka Burgunda Krzyśka Garbaczewskiego w Teatrze w Opolu. Ogromny teatr i ogromna scena i widownia.
Ogromna, to prawda.
A wkręcił mnie tam Wojtek Puś, mój wykładowca, który potrzebował wsparcia przy swoich działaniach, bo on był już wtedy uznanym takim reżyserem światła i wideo właśnie do teatralnym. I potrzebował wsparcia przy tych realizacjach swoich teatralnych i zaprosił mnie do współpracy. I tak się tam pojawiłem. A z Krzyśkiem się dogadaliśmy, bardzo był zadowolony z efektu i tak się ostałem i z Krzyśkiem zrealizowaliśmy chyba 6 spektakli razem. Takie bardzo multimedialne, bardzo odważne. Krzysiek też zawsze zostawia tyle wolności wszystkim swoim właśnie współpracownikom. Nie nakierunkowuje ich specjalnie, nie tak naprawdę nie stawia wielu ram, tylko otwiera i zostawia pole do kreacji artystom, z którymi współpracuje i to były zawsze fascynujące przygody i podróże z nim.
No ale potem pojawili się kolejni reżyserzy, Grzegorz Wiśniewski, Paweł Miśkiewicz, Maja Kleczewska, ale też, nie wiem, Jan Englert na przykład.
Tak, był też Jan Englert.
No właśnie.
Przygoda z Kordianem i tam właśnie przestrzeń wideo zrealizowałem.
Ale to znaczy, że co? Że poszła fama, że jest taki młody, fajny gość, który rozumie wideo w teatrze, tak?
Tak, może tak. No kolejne osoby jakoś gdzieś mnie wciągały. Basia Hanicka, taka scenografka nasza, największa polska gwiazda scenografii. Złapaliśmy super kontakt i ona mnie też wciągała właśnie w swoje projekty, do których robiła scenografię i tam też zacząłem światła wtedy robić do spektakli i oper. No z Natalią Korczakowską właśnie operę robiłem na Nowych Horyzontach Davida Lynch'a, Lost Highway. No dużo tego wszystkiego było i dużo wspaniałych ludzi po drodze spotkałem i no i to były bardzo, bardzo właśnie otwierające, rozwijające, jeśli chodzi w ogóle o poszukiwanie formy, ale tak naprawdę światopoglądowo też ten lewicowy teatr mnie pootwierał i to też było...
Że lewicowy teatr brzmi strasznie. No, rozumiem, że to są takie progresywne spektakle, właśnie takie, jakie robią Krzysztof Garbaczewski czy Paweł Miśkiewicz. No ja jakby rozumiem to sformułowanie, aczkolwiek ono brzmi dość okropnie.
To zamieńmy je na progresywny teatr.
Dobra, zamieńmy je na progresywny.
Jestem za.
Mhm. Ale co to znaczy, że światopoglądowo?
Wiesz co, no my nie wiem, czy wszyscy, no ja też byłem wychowywany w konserwatywnej rodzinie z takimi silnymi, też patriotycznymi tradycjami. I dla mnie to też jakby ja trochę powiem, że skręciłem w lewo, to ty powiesz, że się stałem progresywny.
Nie, znaczy ja z tym nie mam kompletnie problemu, lewo czy prawo. Może tylko jakby w kontekście tego, w jaki sposób dzisiaj te określenia są używane po prostu w naszym kraju. Dlatego trochę od tego uciekam, bo w momencie, kiedy się coś mówi, że coś jest, nie wiem, lewicowe, no to natychmiast do tego dochodzą rzeczy, które z tym kompletnie nic nie mają wspólnego, bo tak naprawdę powiedzenie, że coś jest lewicowe, powinno być czymś totalnie neutralnym.
No jest to niestety zaprzęgnięte w pewną walkę ciągłą.
No więc
taka binarność lewe-prawe jakby generalnie generuje atawizmy, tak to się mówi?
Atawizmy? Nie, poczekaj, nie. Atawizm to jest coś bardzo pierwotnego, czyli antagonizmy.
No antagonizmy, o.
To jest
konflikty
to
konflikt. I pewnie faktycznie lepiej było, a z drugiej strony czasem trudno się nie określić też, wiesz, że to i to też nie jest rozwiązaniem, żeby się nie określać, żeby nie było konfliktów. To jest trudne, bo ja też czuję, że generalnie, chyba nadużywam to słowo, ale że warto robić takie rzeczy, robić taką sztukę.
Pod którą się chcesz podpisać.
No to zawsze wiadomo, ale jak najbardziej, ale również taką, która jakby nie zwiększa tej dziury pomiędzy tym, co prawe, a lewe, a która jakoś godzi te dwie strony, bo i tak ten konflikt jest tak silny, że on już silniejszy, nie wiem, czy może być, pewnie zawsze może być, no można się też strzelać do siebie i się dźgać nożami.
Weź nie mów takich rzeczy w ogóle.
Tylko po co, nie? I wydaje mi się, że jeżeli każdym naszym działaniem możemy robić, generować takie rzeczy, produkty, filmy, obrazy, czy cokolwiek, spektakle, które zmniejszają tą dziurę pomiędzy tym, co skrajnie prawe, a skrajnie lewe, no to wydaje mi się ważne i potrzebne. I że to jest pewną taką misją, którą warto realizować.
Tak, tylko w momencie, kiedy na przykład nazwiesz jakiś spektakl czy jakiś film lewicowym, to no, natychmiast ci ludzie, którzy mogliby go obejrzeć, tak jak na przykład twoja Silent Love, no, to jest tak delikatny film, tak bardzo nieagresywny, właśnie tak bardzo niezwiększający tego rozdźwięku, wręcz przeciwnie, ale w momencie, gdyby ktoś go nazwał filmem lewicowym lub jednoznacznie określił jako filmem o LGBT, no to natychmiast ci, którzy mogliby go obejrzeć i którym mógłby trochę dosypać tego piachu do tej wielkiej dziury, po prostu go nie obejrzą i na niego nie pójdą.
Zgadzam
i być może
samym, tak.
Dlatego czasem unikanie tych określeń, których ja właśnie tutaj próbuję trochę uniknąć, jest po to i powinno być może po to.
Bardzo nam zależało, żeby Silent Love było takim filmem, który jakby nawet osoba, która ma skrajnie prawicowe poglądy, która jakby ma wyrobiony też pogląd na temat osób LGBT, negatywny, obejrzy to i powie, kurczę, to są super fajni ludzie, to jest super rodzina, dlaczego ja, po co ja w ogóle jakby jakoś spróbuję lekko
pewnie
no,
aż
zresztą
tak, pewnie aż tak,
no,
a pewnie aż tak dobrze nie będzie, ale to jest
idealistyczne może,
ale
tak.
To jest coś, co jakby ma szansę, a w momencie, kiedy przykleimy temu jakąkolwiek łateczkę, to już po prostu te szanse traci.
No masz rację, oczywiście, że tak. No,
i
to
dlatego,
jest pewne uproszczenie, takie szufladki,
no
w które wrzucamy siebie czasem też i filmy, i spektakle.
Wszystko
i
wrzucamy
w trzy słowa, żeby było szybciej, łatwiej i redukujemy.
Ale rozumiem, że kontakt z takimi ludźmi jak Krzysztof Garbaczewski, Paweł Miśkiewicz, Maja Kleczewska mógł być otwierający po prostu najzwyczajniej w świecie dla ciebie. Ale
tak, to było takie powietrze, które to w ogóle jest kolejne takie porównanie, które ja lubię, że to jest jak tak jakby otworzyć okno w takim pomieszczeniu, w którym jest zatęchłe powietrze i nagle świeże powietrze do niego dociera i czuję, i im więcej tego powietrza, tlenu dociera, tym więcej czuję, że to jest dobre, nie? I no i ten teatr i właśnie ci ludzie, których tam spotkałem, to było dla mnie coś takiego.
Czy teraz, w momencie, kiedy zadebiutowałeś jako reżyser filmowy, myślisz, że teatr przestanie być dla ciebie atrakcyjny? Czy ciągle jeszcze może być dla ciebie atrakcyjny? Czy film ma, nie wiem, większe możliwości, większą, też pewnie ma większą szansę dotarcia być może do ludzi niż spektakl w Gnieźnie albo w Opolu?
No wiesz, robiąc swoje filmy, jakby realizuję swoją wizję całkowicie, nie? Teatr to jest jednak machina i...
Kurczę, film to też jest machina.
No, oczywiście, że tak, ale film może być też mniejszą machiną. W sensie, że film można zrealizować, myślę, z mniejszą taką instytucjonalną też biurokracją. Teatr to jest totalna biurokracja. Przynajmniej te teatry jakby nasze cały czas są takimi instytucjami. To raz, a dwa, no, że ja realizując wideo i światło tak naprawdę jestem częścią pewnej wizji, nad którą nie zawsze też mam, no nie mam jakby wpływu, no mam wpływ na trochę na tą wizję, ale no to jest ograniczony
tutaj jesteś,
wpływ.
Tutaj jesteś narzędziem, tak?
Czasem tak. No w ogóle we współpracy czasami jesteśmy narzędziami, niestety. No to ja tego nie lubię, mało który twórca to lubi, ale czasami tak jest, że bywamy narzędziami. No fajnie by było, gdyby tak nie było, ale niestety tak się to czasami kończy. Albo są takie momenty, w których jesteśmy, a potem jesteśmy bardziej partnerami i to się tak fluktuuje. No ale na pewno mam większą kontrolę i większy wpływ na to,
o czym mówisz i jak mówisz.
Jak mówię, robiąc swoje rzeczy, i wydaje mi się, że to jest kierunek, który mnie gdzieś najbardziej kręci. A teatr no, też jest bardzo wymagającym zwierzęciem, że tak powiem, bo to jest ten okres premierowy, to są ogromne napięcia, to jest ogromny stres. Ten system prób też jest taki, że tak naprawdę nie ma się czasu i energii na nic innego poza tym teatrem, bo to są próby są najczęściej 10-14, przerwa obiadowa i 18-22 i potem jeszcze się gada do drugiej w nocy i idziesz spać i wstajesz o 9 i pędzisz na próbę spóźniony. I no, to jest bardzo wymagający. No oczywiście ten moment premiery często jakby też ci coś daje, bo to jest bezpośrednia też reakcja widzów. No w kinie, na festiwalach też się często jakby dostaje bezpośredni odbiór swojego filmu. To też jest super, ale to jest jednak też wyjątkowo niecodzienne, no bo normalnie ludzie jednak oglądają filmy sobie samodzielnie, a potem nie dostajesz zwrotu. A przy spektaklu no jest ta premiera, jest ten bezpośredni zwrot w formie głasków, oklasków, pochwał albo właśnie jakichś negatywnych komentarzy, które się słyszy za gdzieś, za ramienia. No to jest... No praca w teatrze jest bardzo, bardzo intensywna, bardzo wymagająca. Emocjonalnie też bardzo tak rozdzierająca i okupiona dosyć dużym kosztem. I no, więc polecam każdemu, zapraszam do pracy w teatrze.
Ale rozumiem, że jak mówię, teraz jakby będziesz się starał o to, żeby móc robić te swoje rzeczy.
No chyba tak, złapałem bakcyla jakoś, poczułem się troszeczkę pewniej może i myślę, że chciałbym robić swoje rzeczy.
Ja ci tego bardzo życzę. Życzę, żeby Silent Love było pokazywane wszędzie tam, gdzie może być pokazane. Niech trafia jak najszerzej. Nie wiem właściwie, poczekaj, muszę coś innego wymyślić, bo to jest takie, po prostu nienawidzę takiego kurwa pieprzenia, które zawsze jest na sam koniec.
A to powinnaś zostawić. Zostaw to. Obiecasz mi, że zostawisz to, co teraz mówisz?
Nie.
Więc zostaw to. To jest fantastyczne, naprawdę.
Nie
Z
mogę.
Z przekleństwem. Zostaw to. Zostaw. I tą naszą teraz rozmowę. To będzie... Będzie hit. Naprawdę, zostaw.
Dobra. Ja ci bardzo dziękuję za spotkanie po prostu. I tyle. Taką kropkę postawmy.
Ja też dziękuję. Bardzo miłe spotkanie.
Marek Kozakiewicz. Kropka. Już ani słowa. No chyba, że wy chcecie coś dodać, to bardzo proszę. Komentarze na YouTubie czy na Facebooku są do waszej dyspozycji. Teresa Drozda. Do usłyszenia.